Nie lubię poniedziałku. Niedzielny program terapeutyczny.
Dobry wieczór, Monika Białek. Dziś zapraszam Państwa na coaching życiowy. Wiele firm szkoleniowych ma w swojej ofercie treningi, ale głównie są one skierowane na pracę i biznes, a my dziś zajmiemy się coachingiem indywidualnym, a to wszystko po to, aby lepiej radzić sobie w różnych trudnych życiowych sytuacjach. Moim i Państwa gościem jest pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej, efektywna trenerka. Witam serdecznie.
Tak, także coach.
I coach. Wszystko się zgadza. No i za chwilę będziemy trenowani. Fajnie mieć taką możliwość skorzystania w ogóle z porady profesjonalnego coacha, ale nie każdego na to stać. Nie każdy ma też taką możliwość. Czy w związku z tym możemy być sobie sami sterem, okrętem i żaglem?
Czasami tak, natomiast jest to czasami trudne, ponieważ potrzebujemy tak zwanego oglądu drugiej osoby.
To
i to jest... Czasami lustra. W zasadzie coach to jest taka funkcja albo rola, która pomaga drugiej osobie prowadzić ją do własnej wizji rezultatu. Często, kiedy mamy problem, mamy po prostu najzwyklejszy w świecie hamulec. Można by to porównać do hamulca ręcznego, który jest zaciągnięty i braku świadomości, że tak jest, i można wtedy próbować jechać. Próba takiej jazdy skończy się uszkodzeniem silnika, więc trzeba ten hamulec zwolnić i w zasadzie zwolnienie hamulca może być takim symbolem pracy coacha. Ja zwalniam hamulec, a ktoś jedzie do swojego celu. Mm-hmm. I to jest cała ważna idea. Czasami takie odpowiednie pytanie, inne spojrzenie, nakierowanie od problemu do celu, na myślenie powoduje, że osoba zaczyna widzieć taką perspektywę i sobie świetnie radzi. Często korzystamy z coachów w postaci naszych przyjaciół, ale też ważne, żeby ci przyjaciele zamiast mówić o rany, mi też jest tak źle, czyli licytować się.
Szukamy pozytywnych.
Albo czym ty się przejmujesz w ogóle, co to za problem, prawda? Mm. Czyli uznali, że jest to problem i zadali proste pytanie. Co chcesz zrobić w tej sytuacji? Co chcesz z tym zrobić? Jakie wyjście dla ciebie jest dobre, czego ty potrzebujesz? I to są w zasadzie kluczowe pytania w coachingu, które powodują tak jakby otwarcie się na pewnego rodzaju rozwiązanie. Od, można by powiedzieć, cała sztuka.
W każdym bądź razie, proszę Państwa, notujemy niektóre pytania, które pani Dorota będzie nam proponować. Można wtedy właśnie zabawić się z przyjaciółmi w ogóle w takie rozmowy, prawda? Takie
tak,
wspólne
tak.
Bycie. To jest bardzo fajne, motywujące, bo to jest taka burza mózgów.
Tak, dokładnie coś w tym rodzaju i a też takie wyjście ze strefy ograniczenia, bo kiedy jesteśmy w problemie, to jesteśmy w strefie ograniczeń wszelkiego rodzaju. Jedyne, co słyszę od ludzi, to się nie da, to niemożliwe, to nie dla mnie, ja tego nie potrafię, teraz jeszcze nie. I w ogóle, nie wiem, różne takie rzeczy, które mówią, że nie, więc możemy jakiego rezultatu się spodziewać? No może żadnego, czyli działania nie będzie. Kiedy jest pytanie w kierunku rozwiązania, co teraz chcesz z tym zrobić, czego potrzebujesz, co jest dla ciebie ważne, co jest możliwe, gdyby było możliwe, na przykład, czyli pójście jeszcze w przyszłość. I tutaj zaczyna się trochę sztuki coachowania, która wbrew pozorom jest wielką sztuką, można by powiedzieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku i jeszcze w zgodzie z ekologią tej osoby prowadzić ją. Często coaching mylony jest z doradzaniem. Mhm. Moja rada nie będzie dobra dla kogoś, ponieważ to jest inny świat zupełnie.
Oczywiście, inne potrzeby.
Inne potrzeby. Jeśli ktoś potrzebuje rady, to ja mogę powiedzieć, co doradzam, natomiast mam bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś to zrealizuje, ponieważ będzie to jakby z mojego punktu widzenia dobre rozwiązanie. Cała sztuka w tym, żeby ta osoba znalazła sobie sama swoje dobre rozwiązanie dla niej, ekologiczne dla niej, oznacza zgodne ze światem jej wartości, z całym światem wewnętrznym, z tym wszystkim, co jest dla kogoś ważne i jakie korzyści mamy także będąc w sytuacji kryzysu. Mamy z tego potężne korzyści.
Mm-hmm. Po prostu uwzględniając historię życia drugiego człowieka, jakby jego indywidualną drogę. To towarzyszenie jest jakby w tym aspekcie istotne.
Tak, a także uszanowanie faktu, że często ludzie nie chcą rozwiązać swoich problemów, ponieważ im jest dobrze w tym, jak jest. To jest niesamowite. Spotykam się bardzo często z tym, że ludzie nie są gotowi na pracę, ponieważ będąc na przykład w stanie choroby czy w stanie kryzysu permanentnego, otrzymują od środowiska bardzo dużo uwagi, wsparcia, troski, miłości, wszystkich różnych ważnych rzeczy.
Tak się wywołuje choroby.
Tak, których by nie było normalnie. Więc w związku z tym, żeby to mieć, mają taki pomysł nawet na poziomie nieświadomym, że warto się tego trzymać. Bo jeśli nagle zacznę sobie radzić, będę zdrowa, będzie wszystko okej, no to komu będę potrzebna, prawda? Kto się będzie mną interesował? To jest też trochę model społeczny, że uwagę zwracamy innych ludzi wtedy, kiedy jest nam źle. W związku z tym też uczymy się bycia w złym stanie często, po to, żeby dostać uwagę zewnętrzną. I to jest bardzo ciekawy aspekt w ogóle pomagania ludziom, myślę, że bardzo dobrze znany terapeutom także, jako jeden z problemów, że ludzie mają jakiś opór przed wyjściem z sytuacji. Tak naprawdę myślę, że wszystkie problemy są szalenie proste do rozwiązania. Jest to jedno pytanie, jedna odpowiedź, koniec. Oczywiście kto mi uwierzy, że tak jest, bo powie, nie, no ja się tak bardzo męczę i teraz ktoś mi powie, że to jest tak na pstryk do zrobienia, przecież nie może tak być, bo moje męczeństwo i będzie bardzo trywialne w tej ocenie. Prawda jest taka, że rozwiązania są szalenie proste. Prostsze niż nam się wydaje i spotykam takich ludzi, z którymi pracuję, którzy przychodzą, mówią, że mają problem, szukają sobie rozwiązania i idą, robią. Wtedy coaching trwa, mam taką panią i jedno spotkanie.
To mało opłacalne.
To prawda. To prawda, natomiast jest to bardzo efektywna metoda pod warunkiem, że druga strona jest gotowa na taką pracę i naprawdę chce, więc pierwszym etapem takiego coachingu życiowego jest wywołanie chcenia często i to jest najważniejszy aspekt, chcieć to móc.
Za chwilę zastanowimy się nad tym, jak wyjść z takiego momentu życia, który możemy nazwać martwy punkt. W zasadzie poszłabym do coacha właśnie wtedy, kiedy bym była w takim momencie życia, kiedy nie bardzo wiem, co dalej. Właśnie po to, żeby albo poszukać jakiejś stymulacji, albo odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Kiedy przychodzi właśnie do pani ktoś taki, kto mówi, wie pani, ja w zasadzie nie wiem, co dalej, to co pani wtedy mówi, robi, pyta?
Pytam oczywiście, co chcesz w związku z tym, czego oczekujesz. Czy chcesz wiedzieć, co dalej? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Czy też nie chcesz wiedzieć, co dalej? Więc to jest właśnie pierwsze pytanie o chcenie. Moment krytyczny jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to moment decyzji. Tak jak kryzys jako taki, podobno z greckiego słowa, jest tłumaczony jako moment podejmowania decyzji. I w zasadzie, jeśli ktoś przychodzi z czymś takim, to moja rola jest pomóc mu podjąć dla niego dobrą decyzję. Oznacza to, że jeśli nie wiesz, co chcesz robić, to co chcesz w związku z tym? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które natychmiast pojawia się odpowiedź u osoby zainteresowanej, o dziwo. Ono brzmi bardzo, bardzo dziwnie, jak na serię pytań, którą zadajemy. Ale być może czasami ktoś powie, chcę wiedzieć. I to jest pierwsze otwarcie, bardzo ważne pytanie, że chcę wiedzieć, co robić. To jest niby delikatne rozróżnienie. Większość ludzi nie chce wiedzieć, co robić dalej. A chodzi i wszystkim mówi, nie wiem, co robić dalej. No więc jeśli chcę wiedzieć, co robić dalej, to jak chcesz się dowiedzieć? I tu jest rola coacha, w jaki sposób prowadzić tę osobę, żeby dowiedziała się, co robić dalej. Wtedy badamy różne obszary życia. Prawdopodobnie problem jest na poziomie misji życiowej i tożsamości, czyli często po co żyję i jaka jest moja rola w kontekstach przeróżnych. I to prawdopodobnie będzie problem, który jest bardzo wysokiego poziomu do pracy. Teraz oczywiście rozważam rzecz teoretycznie, ale na bazie wielu moich doświadczeń dokładnie tak było, że przychodzili ludzie z pytaniem tak naprawdę, po co jestem na świecie, po co żyję, jaka jest moja misja i rola, co mam tu do zrobienia i czego poszukuję w życiu. I to jest taki moment, bardzo dobry moment. Nie wiem, co robić dalej. bardzo dobry moment, ponieważ może nas skierować właśnie do takiego spełnienia życiowego i znalezienia dla siebie fajnego miejsca, fajnej roli, fajnego zajęcia. Mm. To jest czas na zmianę i to jest ten komunikat podstawowy. I myślę, że trzeba się cieszyć, jeśli takie momenty przychodzą, to oznacza, że się rozwijam, że dążę do czegoś coraz wyżej i już nie wystarczy mi tylko chodzenie i funkcjonowanie na co dzień. Potrzebuję mieć do tego być może trochę idei, być może trochę filozofii, trochę etosu, trochę czegoś, powiedziałabym, bardziej duchowego na przykład. I mnóstwo odwagi. I to jest to pytanie.
Jak odkryć, do czego jest się powołanym, co jest naszą misją?
To jest bardzo ciekawe pytanie, jak odkryć. Myślę, że pierwszą sprawą jest zadanie sobie pytania, po co jestem, którego ludzie się boją. Jeśli pytam ludzi, czasami nawet grupy, z którymi pracuję i szkole, po co żyjesz, po co pracujesz? Wtedy mówią, wow, takie trudne pytanie. Pytanie jest trudne, ponieważ także uświadamia pewien kres życia i także uświadamia pewien czas, w którym jestem i mam okazję i mogę coś z tym zrobić. I wtedy myślę, że trzeba chodzić z tym pytaniem. Po prostu chodzić, tak jak mówi bardzo wielu mistrzów, którzy wychowują ludzi w dążeniu do duchowości. Po prostu z tym chodzić i myśleć o tym.
Niech to ubiera.
Pewnego dnia się pojawi ta odpowiedź. Co tak naprawdę jest moją misją tutaj? Kiedy rozejrzę się wkoło, pytanie samo w sobie powoduje otwartość. Ja przestaję być centrum świata. Zaczynam myśleć o tym, że są inni ludzie, są sprawy, które powinny mnie obchodzić. Są sprawy społeczne, państwowe, europejskie, światowe, które
są zadania.
Ważne. Są zadania. Jaką ja mam rolę w tym wszystkim? Nie tylko takiego zamknięcia się we własnym świecie, ale także otwarcia. Co mogę zrobić w danej sprawie? Co mogę dla kogoś zrobić? Co mogę zrobić dla kogoś, kto, nie wiem, siedzi na ulicy i prosi mnie o pieniądze? To jest także jedna z ciekawych rzeczy, jaka jest moja misja w tej sprawie, co mogę dać innym ludziom, albo światu, albo naturze także. Nie wiem, każdy coś tu odkrywa. Mamy bardzo wiele przykładów ludzi, którzy odkryli swoją misję i robią dużo dobrego. I myślę, że chodząc z takim pytaniem, pewnego dnia odpowiedź się pojawia. I zmienia się też jakość życia, spojrzenie na życie i dystans do wielu rzeczy. I myślę, że człowiek staje się wtedy trochę bardziej zdrowszy, wyluzowany, a też wie, co ma robić w związku z tym i po co to robi. Bo poczucie sensu tego, co robimy, jest właśnie misją, wbrew jakimś być może bardzo patetycznym określeniom tego, to w zasadzie chodzi o to, po co ja to robię i jaką korzyść mają z tego ludzie, ja, wszyscy naokoło. To może być w biznesie, to może być w rodzinie, to może być wśród przyjaciół, na ulicy, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy.
To też jest odwrócenie takiego jakby pytania i zadania, bo w zasadzie często zastanawiamy się, co świat może nam dać, tak, dla nas załatwić, a tak naprawdę jest to wzięcie sprawy w swoje ręce i zastanowienie się, co ja mogę dać światu. I tak naprawdę o to przecież chodzi, prawda? To jest też to wykorzystanie wolności, którą mamy.
Tak, wolności takiej w pojęciu potrzebuję coś zrobić także dla rzeczywistości, po to, żeby ją zmieniać, zamiast powiedzieć sobie, ja i tak nie mam na nic wpływu i wtedy jest fajnie, prawda? To oznacza, że się wycofuje.
Za chwilę mówić będziemy trochę więcej o samej pracy, o tym, jak zmienić się negatywny stosunek do niej, no bo rzeczywiście często nam się zdarza, że mamy dość na przykład swojego szefa. Miała pani mało sympatycznych szefów?
Tak, miałam takiego szefa.
Pozdrawiamy
tak mojego szefa, który no w rezultacie był, jaki był. Kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę sobie, że ludzie są na swoją miarę. Gdybym teraz pracowała u niego, to myślę, że pierwsze, co bym zrobiła, to zaakceptowała to, że jest, jaki jest. Zresztą potem to zrobiłam w sprawie następnych szefów i dzięki temu miałam z nimi dobre porozumienie, bo pomysł na walkę z szefem z góry skazany na niepowodzenie, krótko mówiąc, szef musi wygrać.
Nie ma innego wyjścia. Nie ma takiej sprawy przyrody.
Tak, bo inaczej przestanie być szefem. A też jak idę do pracy, to jest dobre pytanie, czy idę tam po to, żeby walczyć ze wszystkimi naokoło i udowadniać coś komuś, czy też po to, żeby spełniać pewną rolę. I wtedy, kiedy następuje tak zwana akceptacja tego szefa, warunków naokoło, o dziwo to się zaczyna zmieniać, czyli mamy wtedy wpływ na to, że robi się jakoś fajnie.
Bo jeśli przestajemy walczyć, odbieramy temu moc?
Tak, odbieramy temu moc, bo czyli walcząc dodajemy energii, to niedobrej tej drugiej stronie. I wtedy wiadomo, że wszystkie kontakty są nastawione na walkę. Miałam takiego szefa, który bardzo mocno krytykował wszystkich naokoło i ja akurat zaakceptowałam, że ten model tak ma, myślę sobie, no i w porządku. I cokolwiek mi mówił krytycznego, mówiłam dobrze. Oczywiście pomijam, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, ale powiedziałam, dobrze, skoro pan tak mówi, no to znaczy, że tak trzeba zrobić i już. I on paradoksalnie też się sam potem do tego sprzeciwiał. Czyli stwierdzał, że jednak nie, może jednak zrobimy tak, jak pani mówi. Ja mówię, jak pan sobie życzy, proszę bardzo, więc i zawsze podkreślałam, że pan jest szefem. W związku z tym mieliśmy bardzo dobre relacje ze sobą przez dobre 3 lata, jak tam pracowałam. Mhm. Natomiast staż, którym ludzie wytrzymywali, to był rok maksimum, z powodu tego, że z nim walczyli. Uważam z perspektywy czasu, że to jest znakomity organizator, ma bardzo dużo dobrych cech, miał kłopot z pewnym rodzajem komunikacji, natomiast...
Nie jest idealny.
Tak, poszukiwałam bardziej dobrych stron w nim niż tych złych i myślałam, czego mogę się od niego nauczyć i naprawdę nauczyłam się bardzo dużo. Tak myśląc z perspektywy czasu. Mm-hmm.
No dobrze, a kiedy podczas takich sesji coachingowych pani jednak mówi, daj sobie spokój, odejdź z tej pracy, po prostu pora, bo nic już nie zmienisz w tym, jakby nie ma sensu tracić swojego zdrowia i nerwów.
Szczerze powiem, że nigdy tak nie mówię, ponieważ odejście z pracy, zmiana decyzji ma wyjść z drugiej strony, czyli cała moja praca polega na tym, żeby dana osoba zrobiła sobie ogląd, czy problem jest w jej szefie, czy jest w niej. Najczęściej problem jest w nas, a nie na zewnątrz, choć tak naprawdę go tam poszukujemy. I być może problem jest wtedy, że ja w tej pracy nie znajduję swojej misji i mało identyfikuję się z rolą. I wtedy być może trzeba odejść. Natomiast i poszukać czegoś dobrego dla siebie, odpowiedniej roli i odpowiedniej misji właśnie, sensu, po co to robię i satysfakcji też. Potrzebujemy mieć przyjemność z pracy. I to jest często problemem. Jak ludzie zmieniają szefów i pracę, to z powodu swoich problemów, to zazwyczaj powtarzają te same błędy, czyli w drugim miejscu też nie znajdują paradoksalnie tego, czego szukali,
bo nie wiedzą... partnerami życiowymi.
Tak, bo nie wiedzą, czego szukają. I to jest cała istota rzeczy, więc jeśli pracuję z ludźmi tak, to o paradoksie zostają w tych swoich firmach. To jest bardzo ciekawe, bo niektórzy nawet się śmieją, że przez ciebie siedzę dalej w firmie. Natomiast zmieniają jakość życia, zwracają uwagę na coś innego i mają znakomite rezultaty. Mam takie przykłady. I wtedy ci szefowie, o dziwo, przestają być kłopotem dla nich, bo kierunek uwagi jest zwrócony gdzie indziej. Myślę, że akceptacja, zresztą rzadkie zjawisko w naszym narodzie, akceptacja tego, że ktoś jest, jaki jest, że też ja chcę robić swoje. To jest też bardzo ważna sprawa. I ludzie nie muszą się zmieniać po to, żebym ja mogła się realizować także zawodowo.
Ponoć tak statystycznie nie ma zbyt wielu osób, które tak naprawdę bardzo lubią swoją pracę, bo jednak spora część to jest taka na zasadzie idę, bo potrzebuję pod koniec miesiąca określonej pensji. Co wtedy tak naprawdę? Czy można sobie pozwolić na takie trwanie w takiej próżni, no bo to nie rozwija wtedy?
No bardzo im współczuję, bo jest dobre pytanie, po co to sobie robię, czyli myśląc w ten sposób o pracy. Co prawda, muszę stwierdzić, że zewsząd dochodzą takie głosy nawet z mediów, o rany, jest poniedziałek, musimy iść do pracy.
O to rany, ten, tak. Program nie lubię poniedziałku.
Tak, cudownie jest piątek, więc nie muszę iść do pracy. Ja mówię w kontekście pracy. Co ciekawe, praca jest postrzegana jako kara często. I to jest tak głęboko zakorzenione na poziomie nieświadomym naszych umysłów. I to nam robi potężną krzywdę. Sami sobie robimy tak naprawdę. Jeśli myślę o swojej pracy jako o dopuście Bożym, który karze za grzechy jakieś, że ja też muszę chodzić do pracy, to oznacza, że funduję sobie stratę połowy swego życia tak naprawdę. Funduję sobie samemu. Jeśli o tym samym myślę, że po co tam idę, co dobrego mogę zrobić, co fajnego mogę z tego mieć, to jest tylko zmiana kierunku myślenia, taki drobiażdżek. Jak może mi to być przydatne? Fajnie, że zarabiam, bo dzięki temu coś mogę mieć, prawda? Dzięki temu coś realizuję. Więc to zmieni na tyle, że czas spędzony w pracy będzie fajny, natomiast wszystko zostanie jak było. Fundujemy sobie albo negatywne postrzeganie, albo pozytywne właśnie tego, że pracuję, że tak jest. Ja uwielbiam pracować, w związku z tym jak idę do pracy, to jestem cała szczęśliwa i wiem, co chcę zrobić tam dobrego, wiem, po co to jest i jest fantastycznie. Fajnie, że wstaję rano i mam perspektywę pracy. To jest fantastyczna sprawa. Myślę, że nie wiem, jeśli pójdę na emeryturę, będę pracować dalej, będę robić różne rzeczy, bo to jest ważne.
Tak jestem sobie tego nawet pewna.
Tak, ponieważ to tak, że pomaga utrzymać bardzo dobrą kondycję psychiczną, czyli samobudowanie tego typu idei pozytywnych buduje pozytywne połączenia w mózgu, a zatem mamy dobry nastrój i wiele przyjemności.
Dziś w programie przyspieszony coaching życiowy moimi Państwa gościem jest pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Za chwilę mówić będziemy o tym, jak poprawić relacje z bliskimi. Dziś w programie Coaching Życiowy. Bliskie relacje to jest tak jakby sedno naszego życia tak naprawdę. W zasadzie chyba żadna praca nie cieszy, jeżeli w domu jest kiepsko, jeżeli nie, jakby z nieprzyjemnością do tego domu wracamy. Od czego zacząć właśnie to zruszenie tych relacji po to, aby one stawały się coraz bardziej wartościowe? Nie tyle wygodne, co wartościowe.
Również odpowiedzi na pytanie, po co jestem z kimś i co mi to daje, co ja daję temu komuś, co dajemy sobie wzajemnie, być może nawet takiej rozmowy, po co potrzebuję kogoś i czego potrzebuję do tego, żeby się czuć dobrze na przykład w tej relacji. Ja myślę o relacjach takich szeroko pojętych, także z partnerem życiowym, z dziećmi, z przyjaciółmi. Ważne jest pytanie, po co dla siebie jesteśmy? Jaką korzyść mamy, krótko mówiąc, z tego, że na przykład jesteśmy przyjaciółmi? Myślę, że rzadko ludzie o tym rozmawiają.
No to pachnie takim w zasadzie pragmatyzmem, a o relacjach trudno, jakby niechętnie tak mówimy.
Czasami mówią, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, prawda? To oznacza, że muszę doznać strasznej niewygody, żeby stwierdzić, czy ktoś jest moim przyjacielem. Klęska i tragedia, prawda? Chcę to wiedzieć od razu. Chcę wiedzieć, na co mogę liczyć. Mogę mówić ludziom i mówię często, że mam przyjemność z tego, że jesteś moim przyjacielem czy moją przyjaciółką, że z tobą rozmawiam, że możemy się spotkać i porozmawiać. Utrzymuję bliskie relacje z większością mojej klasy maturalnej. Właśnie mieliśmy spotkanie kolejne w ten weekend. My do siebie dzwonimy, piszemy, mimo że mieszkamy daleko, spotykamy się co ileś lat po to, żeby pobyć ze sobą i to jest budowanie relacji. Mamy potężną przyjemność z tego, że jesteśmy razem. I w zasadzie jak ustalamy spotkanie, no to po to, żeby się dobrze bawić, pogadać. Od razu jest cel postawiony bardzo wyraźnie. Napić jakiegoś dobrego wina i generalnie jest cudownie, prawda? Oznacza to, że wiemy, po co tam będziemy. Gdybyśmy nie wiedzieli, to pewnie byłby problem. Myślę, że kłopot w relacjach polega na tym, że część ludzi czegoś oczekuje, nigdy o tym nie mówi i ma pretensję, że druga strona nie jest jasnowidzem.
Szkoda.
Prawda, szkoda. Też tak myślę. A często najnormalniej w świecie nie wie, czego oczekuje ta z kolei druga strona. I tutaj się gdzieś to wszystko rozmija. To oznacza, że kiedy mówię o swoich oczekiwaniach, to mam dużą szansę, żeby to dostać, żeby mieć fajną relację. Mówię, że potrzebuję, żeby ktoś ze mną posiedział, pogadał, nie wiem, cokolwiek zrobić razem, spowodować, że będzie miło i sympatycznie. I to jest to, co buduje relacje. Myślę sobie, że odradzałabym tutaj krytykowanie ludzi, ponieważ jeśli nawet mamy pomysł na konstruktywną krytykę, tak zwaną, to no chcę znaleźć kogoś jednego, kto się będzie dobrze czuł krytykowany przeze mnie i będzie mówił, że jest to dobra relacja, prawda? To jest paradoks, który no dobrze, że mi, prawda, powiedział ktoś prawdę, jeszcze mówią, że to jest wtedy prawda, jak jest krytycznie. No więc tak, biorąc rzecz z drugiej strony, oczekujemy akceptacji, a nie krytyki tak naprawdę. I wtedy są te dobre relacje, kiedy się do siebie uśmiechamy, kiedy jesteśmy dobrze nastawieni i kiedy akceptujemy się. Mm-hmm. To są takie trzy warunki.
Ale lepiej powiedzieć prawdę, czy nazwiemy ją krytyką, czy nie, to nieistotne, po prostu prawdę, po to, żeby nie gromadzić czegoś w sobie i za chwilę wybuchnąć ze zdwojoną siłą.
Prawda jest ciekawym aspektem tej całej historii, ponieważ... Właśnie, jak to mówić? Bo oczywiście potrzebujemy informacji zwrotnej. Natomiast jest szalona różnica między mówieniem faktów lub mówieniem o moich odczuciach, a oceną, która jest w powszechnym użyciu u nas, czyli mówienie o własnych poglądach jako o faktach. Jeśli myślę, że powiem delikatnie, że ktoś jest niemiły, to mówię komuś, słuchaj, jesteś niemiły. Mówię jako fakcie. Tak naprawdę nie jest to fakt. Tak naprawdę jest to moje wyobrażenie o kimś. Jeśli podam tę informację jako w moim świecie, w moim wyobrażeniu, w mojej rzeczywistości, uważam, że to zrobiłeś to i to i to interpretuję jako coś, co jest niemiłe, wtedy jest dawaniem dobrej informacji, budowaniem dobrej relacji.
Mówię o swoich uczuciach i odczuciach.
Tak, i o faktach. Co konkretnie mi przeszkadza, czyli na przykład sposób mówienia, zachowania, co konkretnie w tym? Wtedy człowiek dostaje taką informację, którą może zmienić. Jeśli nazwę kogoś i jesteś niemiły, on nie ma szans na zmianę i wtedy na pewno nie będzie mnie lubił. Jedyne, co będzie robił, to unikał na kilka kilometrów i ma rację. Jeszcze się na mnie obrazi oczywiście. I słusznie. Wtedy nasza relacja będzie, jaka będzie. Natomiast często właśnie mówimy o naszych wyobrażeniach jako o prawdzie i faktach. Nic podobnego. Jest to mój świat, moja interpretacja. Fakty mogą być kompletnie inne. Ten sam fakt możemy postrzegać na kilka różnych sposobów. I ważne, żebyśmy mieli taką świadomość w budowaniu relacji z ludźmi, bo to najbardziej psuje wszystko.
Za chwilę mówić będziemy o stresie. Myślę, że często spotyka się Pani podczas swoich sesji coachingowych z taką właśnie niedyspozycją. Moim Państwa gościem jest Pani Dorota Bielińska. Coś, czego się Pani nieustannie boi? Coś, co nieustannie Panią stresuje?
W moim przypadku nie ma nic takiego.
Natomiast to się obawiałam.
Tak, natomiast...
Jak do tego Pani doszło? Może tak?
Kiedy stres jest dla mnie pewnym poczuciem niewygody, dyskomfortu. Dyskomfort i niewygoda jest po to, żeby natychmiast znaleźć rozwiązanie i zadać sobie magiczne pytanie, co ja chcę, w związku z tym, że tak się czuję, że to się dzieje i że tak jest. Ja już mam automatyzm tego pytania, w związku z tym utrzymywanie się stanu stresu dłuższe jest mi obce, wypracowane, szczerze powiedziawszy, i wiem, że każdy to może zrobić. Natomiast kiedy jestem w dyskomforcie i siedzę w tym dyskomforcie długo, to i pozbawiam się możliwości zadania sobie tego pytania, dobrze, co ja chcę, albo nawet jak wymyślę i wtedy się boję, czyli strach mnie trzyma w tym, żeby zrobić to, co zrobić, to jak mówi Arnold Mindel, spotkaj swego demona, a stanie się on twoim sprzymierzeńcem. To oznacza, że jeśli dopada nas demon strachu przed zrobieniem tego, co chcę zrobić, zaznaczam, tego, co chcę i co wymyślę, że jest dla mnie dobre, to właśnie trzeba to zrobić. To jest taki przypadek, który opowiadał Robert Diltz na seminarium w kwietniu w Lublinie, właśnie w sprawie coachingu biznesowego. On tam podał jako przykład pilota, który lądował na rzece Hudson. Kiedy przesłuchano wszystkie nagrania, ten człowiek był w bardzo mocnym dyskomforcie i w bardzo mocnej sytuacji krytycznej, bo wiedział, że albo się rozbiją, albo coś wymyśli. I wtedy wiedział, że jeśli się będzie bał, to strach go sparaliżuje i zginą wszyscy. Więc wymyślił, że jest to moment do decyzji. Jeśli zdecyduje i zdecydował lądować na rzece, to jest duża szansa uratowania. Podobno mówił, że się potwornie boi to zrobić, bo był to tak samo ryzykowny manewr jak wszystkie inne, natomiast dawał pewną możliwość. Kiedy ludzie się boją, mają reakcję ucieczkową, reakcję stuporu, reakcję nierobienia czegoś. I to jest błąd. Wtedy trzeba spotkać tego demona strachu i powiedzieć, dobrze, idę w to, bojąc się. Jest wiele bajek i przypowieści, które mówią, że jak młody chłopak wsadził głowę w paszczę lwa i okazało się, że jest wszystko w porządku, prawda, to są metafory lęku, który mamy i tego, że ten lęk nas utrzymuje w sytuacji dyskomfortu. Po prostu zrób to i już. I wtedy zobaczysz, co się będzie działo. Jeśli nic nie zrobisz, to będzie jeszcze gorzej najprawdopodobniej. I chyba to jest sedno sprawy. Jeśli się czegoś obawiam, idę sprawdzić, jak jest. To jest pierwsza podstawowa rzecz, ponieważ zwykle obawa jest wytworem naszej wyobraźni.
Nie jest to rzeczywistość, nie są to fakty.
Kiedy sprawdzamy, to okazuje się, że demon jest taki właśnie oswojony mocno i że nasza wyobraźnia go kreuje bardziej.
W książkach, które zajmują się lękiem, jest właśnie takie podstawowe przykazanie, aby sprawdzić to i skonfrontować to ze swoim umysłem tak naprawdę i też zadać sobie pytanie, czy nawet jeśli mi się nie uda, to coś takiego wielkiego się stanie, jeżeli odniosę porażkę, będzie jakiś kryzys, to czy coś tak wielkiego się stanie?
Tak, i czy może być gorzej, najwyżej będzie jak jest, prawda, bo to też jest takie wyjście.
A dlaczego jesteśmy tak mało odporni na kryzys właśnie, na krytykę, na te porażki, które są składową każdego sukcesu?
Jesteśmy wychowani w takim uciekaniu od problemów i zapobieganiu problemom. W zasadzie rodzice, otoczenie wychowuje nas w tym, przestrzegając, nie rób tego, bo i tu coś z tego wyniknie, uważaj na to, pamiętaj dziecko, że jak to coś tam i ciągle się boją i takim wzorcem w ogóle dobrego rodzica i przyjaciela i w ogóle jest to, żeby się ktoś o mnie martwił, rany boskie. To jest straszne, bo to oznacza, że jak się ktoś martwi, to także aplikuje mi te zmartwienia i ja się ciągle czegoś boję. Ciągle się boję zrobić coś innego. Właśnie, chociażby jak pani mówiła o zmianie pracy. Boję się tego zrobić, bo nie wiem, co będzie. Boję się gdzieś wyjechać, boję się coś zacząć, boję się nawiązać z kim znajomość. Mnóstwo rzeczy. Bo jak to będzie wyglądać? Jaki problem mnie spotka? Żaden problem mnie nie spotka. Tak naprawdę spotka mnie nowe doświadczenie i gdyby to zmienić na pytanie, co ja chcę, zamiast czego się boję, czyli na pytanie zmierzające do celu, do tego, co ja chcę osiągnąć, a nie czego mam unikać. Unikanie jest jednym z gorszych pomysłów, bo to jest tak jakby ciągle bycie, nie wiem, gdzieś w jakichś podchodach, prawda? Albo w jakiejś przedziwnej sytuacji, że całe życie mam tylko unikać kłopotów. Kłopoty będą i one są do rozwiązania. To jest też bardzo ważna wiadomość, że każdy problem, który się pojawia, nas rozwija i daje nam nową możliwość. Kiedy patrzymy na to jako na możliwości, niech one sobie będą, jest okej. Umiem to zrobić, umiem to rozwiązać, jestem osobą kreatywną, radzę sobie w życiu. Z każdego problemu można zrobić cel.
To jest kwestia zaufania tak naprawdę do siebie i do innych ludzi. Bo jeżeli matka właśnie non-stop ostrzega swoje dziecko, uważaj na to, uważaj tak. na tamto, to tak naprawdę nie ufa mu, że ono będzie potrafiło rozeznać. Oczywiście to dotyczy już określonego wieku, kiedy ono jest świadome, ale to sprzedaje się też to właśnie zaufanie bądź brak zaufania.
Tak, i to jest następny ważny aspekt, żeby a może też sprawdzić czasami, na co mnie stać, jeśli nawet nie wierzę, jak ludzie mówią, nie wierzę w siebie, prawda? Mhm. No to się pytam, jak to robisz, że nie wierzysz w siebie? Jak to konstruujesz? Co takiego wyrabiasz?
To też jakiś wysiłek.
Pytanie jest takie, tak bardzo wierzysz, że nie wierzysz w siebie? prawda? To jest też bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ale co wtedy zrobić? Po prostu sprawdź, co potrafisz, czego nie potrafisz. To też jest ważne doświadczenie, żeby umieć odróżnić, co umiem robić, czego nie umiem, do czego się nadaje, do czego nie. To jest bardzo przydatna wiedza. Nie ma obowiązku, żeby być alfą i omegą. Fajnie jest, jak wiem, co robię bardzo dobrze, co mi super wychodzi. Jeśli umiem gotować i lubię gotować, to rewelacja, że to robię, prawda? Zamiast ciągle mieć obawę, że robię to tak niedoskonale, na przykład, że wow, że inni robią lepiej. Pewnie, że tak. Natomiast ważne jest, co ja otrzymuję w rezultacie. Porównywanie się do innych jest fatalne. To relatywizm oznacza, że zawsze będzie ktoś lepszy i ktoś gorszy. Pocieszenie fantastyczne. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Pytanie, jakie są moje zasoby? To się nazywa w nauce, którą się zajmuję, jakie są moje zasoby, czyli czym ja dysponuję, tłumaczone jako mocne strony. I jak mogę to wykorzystać, do czego dobrego mogę to wykorzystać w swoim życiu, co dzięki temu mogę osiągnąć, jakie mogę pozyskać zasoby nowe, czego nauczyło mnie życie. Także jeśli myślę o niefajnych doświadczeniach, to w coachingu życiowych robię ludziom z tego bardzo potężne zasoby, które powodują, że teraz mogą mieć wszystko, czego chcą. Ponieważ mają takie doświadczenia, taką wiedzę, jakich być może nie mają inni i coś, co powoduje, że już wiedzą, co robić w różnych sytuacjach, zamiast myśleć, jakim byłam nieszczęśliwym człowiekiem.
Jeśli się czegoś nie sprawdzi, to się nie będzie tego wiedziało. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jak się zazwyczaj kończą Pani właśnie te sesje coachingowe, treningowe z różnymi ludźmi, ale dotyczące właśnie tej kwestii życiowych, nie biznesowych? Komu się udaje?
Udaje się wszystkim, którzy są, ponieważ to już moja sprawa, żeby gwarantować rezultat, a w przeciwnym razie nie podejmuję się pracy. Tak to wygląda, czyli jeśli wiem, że nic nie zrobię, prawda, czyli albo nie umiem, nie potrafię, to mówię, że nie. Tam, gdzie podejmuję się pracy, gwarantuję rezultat.
Czyli jeżeli nie będą Państwo zadowoleni, jest możliwy zwrot kosztów.
Są też omawiane warunki współpracy, czyli co jest rolą coacha, co jest rolą klienta mojego. Klient ma do spełnienia bardzo wiele ważnych rzeczy między sesjami na przykład i już ćwiczy wszystko, nad czym pracujemy. W związku z tym, kiedy kończymy, robimy podsumowanie. Czasami ludzie przychodzą, mówią, wow, już jest okej, prawda? I wtedy słyszę, że jest okej, natomiast dopytuję, co jest okej? Jak, po czym poznajesz, że tak jest? I to jest ważne, żeby zmiana była identyfikowana. Czyli oprócz samego poczucia, że jest dobrze, żeby jeszcze były takie wyraźne symptomy tego, że rzeczywiście jest dobrze. Miałam takiego klienta, który miał potężny problem ze sobą życiowy, ponieważ był strasznie agresywny. I ta agresywność się przekładała niestety w czyny i w różne bardzo niefajne rzeczy, które mu się wokół działy. W związku z tym dolegliwości też somatyczne, mnóstwo różnych rzeczy. I kiedy pracowaliśmy nad tym i on, ponieważ już był tak mocno pod ścianą, że był gotów do pracy, do mnie trafił na, nie wiem, jako 10. osobę z rzędu, do której chodził, zaczęliśmy nad tym pracować. On otrzymywał, jak na niego, potwornie trudne zadania, czyli ćwiczenia nowych nawyków. To często do tego się sprowadza. Ale też zmiany myślenia, bo ono jest sprawą numer jeden. I powiem tak, że stało się coś, on to zrobił, że umie sobie radzić z tym wszystkim, ze swoją złością, ze swoimi zachowaniami. O dziwo stwierdził, że otoczenie stało się jakby bardziej przyjazne.
Takie dziwne.
Tak, takie ciekawe odkrycie zrobił. I to odkrycie jest fantastyczne, ponieważ on postrzegał to otoczenie jako wrogie i walczył ze wszystkimi. Odkąd taka zmiana nastąpiła, i ja to słyszę wyraźnie.
Nie ma z kim walczyć.
Tak, on nie musi już tego robić, po prostu sobie jest. I ciekawe, że na przykład ludzie przychodzą w bardzo złym stanie psychicznym, a takim objawem jest potem to, że się śmieją. Jest dużo śmiechu pod koniec, bo zawsze tak robię, że z tego bardzo poważnego, problemowego nastroju także pracuję nad somatyką i nad poczuciem wewnętrznym. Śmianie się jest w ogóle fantastyczne. Więc jak się śmieją i rozmawiamy już zaśmiewając się, to jest bardzo fajny objaw, że nastąpiła potężna zmiana w jakości postrzegania siebie i życia.
Ciało też odpuszcza wtedy.
Tak, ciało też odpuszcza, bo umysł działa na ciało i odwrotnie.
Jakie są najważniejsze punkty w takim coachingu tak naprawdę? Od czego do czego pani próbuje dojść?
Pierwszą rzeczą jest zidentyfikowanie problemu, które jest, można powiedzieć, czasami proste. Czasami też ludzie przychodzą i mówią, to ona mnie wkurza albo on mnie wkurza. Czyli uwewnętrznienie problemu i jest wtedy pytanie, jaki ty masz z tym problem. Co jest dla ciebie kłopotem? Czyli umiejscowienie tego problemu i zidentyfikowanie. Jak uczę ludzi potem narzędzi do coachingu, to mają z tym duży kłopot. To jest jedna z ważniejszych umiejętności. Dotrzeć do sedna problemu. Terapeuci mówią, że klient podaje czerwonego śledzia, czyli problem zastępczy najczęściej. Też się dobrze na tym znają. Myślę, że mają dużo racji tutaj. Natomiast coś takiego istnieje, czyli zidentyfikować prawdziwy kłopot, który jest. Potem jest pytanie o tak zwany, to jest stan aktualny, to się nazywa w metodzie coachingu. Potem jest stan pożądany, czyli dokąd chcesz zmierzać, do którego momentu chcesz zmierzać. To któryś z moich mistrzów porównał do zamówienia taksówki. Ja wiem, gdzie zamawiam, czyli taksówkarz wie, gdzie ma przyjechać i pyta klienta, dokąd pan chce jechać. To jest ten stan pożądany, prawda? I podobnie pytamy w coachingu, dokąd pan chce jechać, czy pani. Więc klient określa swój cel, oto ma być cel dobry dla klienta. I wtedy zaczyna się cała praca w tym wypełnieniu, w jaki sposób dotrzeć do tego rezultatu. To dotyczy często pracy z umysłem, po pierwsze tak zwanym kognitywnym, czyli tym racjonalnym, i tak zwanym somatycznym często, czyli z umysłem ciała. Wiele rzeczy, blokad emocji mamy na poziomie ciała i takimi technikami już i metodami często coach dysponuje, które może zastosować, łącznie na przykład z transem, które pomagają także w pracy nad umysłem somatycznym, czyli nad zmianą w ciele różnych rzeczy, które są ważne. Wtedy to jest po prostu dużo szybciej, krótko mówiąc, niż sama praca z umysłem kognitywnym, czyli rozważanie problemu. Aczkolwiek takie też jest bardzo ważne. Że często zmiany obserwuję właśnie w symptomach somatycznych. Jest to jedna z ważniejszych umiejętności u coachów, czyli widzieć, kiedy jest zmiana tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, można prowadzić coaching, kiedy klient milczy cały czas nawet. Ważne, żeby wiedzieć, jakie pytania zadawać i czytać sygnały. Tu już mówię o czymś, co jest na dużo wyższym poziomie wtajemniczenia. Coaching jest fajną metodą, bo nie trzeba opowiadać historii swego życia. Jest od dzisiaj do przyszłości. Jest dziś i wspaniała perspektywa, którą klient sobie rysuje i tam zmierzamy.
To dokąd, drodzy Państwo, chcemy jechać?
Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Dokąd chcę jechać? Co jest moim adresem docelowym? Oczywiście na jakiś etap w życiu.
Za chwilę Państwa pytania. Adres programu Nie lubię poniedziałku, @voxfm.pl. Pytanie od Grzegorza. Jak przekonać potencjalnego pracodawcę, że warto we mnie zainwestować, choć nie mam jeszcze doświadczenia i tak naprawdę niewiele potrafię? To jest w ogóle bardzo cenna informacja. Jeszcze niewiele potrafię.
Tak, i myślę, że...
Szczerość.
Ciekawe pytanie może być do pracodawcy. Czego pracodawca potrzebuje, żeby się przekonać? Często popełniamy taki błąd, że próbujemy ludzi o czymś przekonać. Warto zadać jedno pytanie. Czego pan potrzebuje, żeby się przekonać, że warto we mnie zainwestować? Polecam taką zmianę panu Grzegorzowi. Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi, ponieważ tak naprawdę, kiedy próbujemy kogoś przekonać, to tak jakby idziemy w ciemno, nie wiemy w co dokładnie. Mhm. Kiedy ktoś mówi, czego potrzebuje, dostajemy informację, co ja mam dostarczyć, co pan Grzegorz ma dostarczyć pracodawcy, żeby ten miał pewność, że warto. Mm-hmm.
I odbijamy tą piłeczkę, prawda? Jest to po czyjejś stronie.
Tak. I tak naprawdę tak się stanie, ponieważ jest to decyzja pracodawcy i trzeba to też uszanować. Jeśli pracodawca powie, no musi pan u mnie popracować 2 lata, to trzeba iść dobrze i zaakceptować też ten, ten fakt. Być może wtedy się coś zmieni, prawda? Ale być może odpowiedź będzie inna. Nie znamy jej, bo znają pracodawca pana Grzegorza. Warto o to pytać.
Mhm. Warto też, bo dajemy sygnał, że jesteśmy świadomi pewnych mechanizmów i jesteśmy też ciekawi, jeżeli zawsze pytamy, jeżeli pytamy kogoś o to, co on myśli, to też dajemy mu taką informację, że nas to interesuje.
Tak, bo też jest jego decyzja, czyli szacunek dla decyzji drugiego człowieka, jeśli chce coś od kogoś, jest bardzo ważny. Często z automatu to pomijamy i w tej drugiej osobie budujemy opór wtedy, taki naturalny, że ktoś na mnie naciska i coś chce ode mnie wyrwać, krótko mówiąc. Jeśli pytam, czego ktoś potrzebuje, by się na to zgodzić, by rozważyć to jako możliwość, by uwierzyć, jakich zabezpieczeń, jest to zupełnie naturalne, prawda? Więc wtedy otrzymujemy odpowiedź.
Pytanie od Anny. Czy warto wierzyć w marzenia do końca, czy raczej trzeba zrezygnować, jeśli nie mamy wymiernych efektów i przez to coraz mniej radości? Chodzi mi o powieściopisarstwo.
Tak, bo co to oznacza wymiernych efektów? W jakim czasie się spodziewam efektów? Myślę, że warto próbować i sprawdzić, kiedy na przykład to moje pisanie będzie fajne. Sprawdzić, czy się rozwijam i czy sprawia mi to przyjemność, bo jeśli mi to sprawia przykrość, to oznacza, że warto z tego zrezygnować. Jeśli dalej mi to sprawia przyjemność i uważam, że to będzie mój dobry pomysł na życie, to ten wysiłek, czyli praca, w którą w to wkładam, jest bardzo ważna. Często ludzie z tym mają kłopot, że jest wysiłek i że trzeba popracować nad tym, żeby coś osiągnąć, żeby marzenie się zrealizowało. Mają taką niecierpliwość twórcy, że już chce mieć bardzo znakomity rezultat. Pytanie, po ilu próbach będę mieć znakomity rezultat? Teraz czytam biografię Jacka Kaczmarskiego, który mnie fascynuje i jego twórczość cała od bardzo wielu lat. I tak naprawdę to był bardzo pracowity człowiek, który teksty poprawiał bardzo wiele razy, doskonalił je, pracował nad nimi. I to, co było jego główną cechą, to wytrwałość w tej pracy i przyjemność z tej pracy. Osiągnął moim zdaniem znakomite rezultaty, jest pewnie fenomenem w świecie literatury w Polsce i w tym wszystkim, co się wydarzyło, dzięki także pracy. Można by pomyśleć, że mu tak łatwo przyszło i miał talent. Tak, to wszystko prawda. Myślę, że pytanie jest, kiedy pani Ania chce zrezygnować, jak długo próbuje już robić to, co robi i co jest tym efektem dla niej. Bo być może... Często nie wiemy, jaki chcemy osiągnąć rezultat i wtedy jesteśmy niezadowoleni ze wszystkiego, co jest po kolei. I to jest taka też ważna wiadomość. Co będzie tym kształtem ostatecznym? Po czym ja poznam, że to moje pisarstwo jest Super, prawda? Wtedy się pojawi to połączenie jednego z drugim.
Pytanie od Tamary. Jak wywierać wpływ na szefa, który nie traktuje nas zbyt poważnie? Czy są jakieś gesty, słowa, które działają jak swego rodzaju zaklęcia?
To jest bardzo ciekawe, po czym pani Tamara poznaje, że szef ją zbyt poważnie, czy ich nie traktuje, bo to jest bardzo ciekawe. Jakie mogą być zaklęcia? Myślę, że można podejść do tego tak. Po pierwsze, co to oznacza zbyt poważnie? Można też powiedzieć szefowi, jakiego oczekuje traktowania. I to jest pierwsza rzecz. Oczekuje oznacza, że szefie byłoby fajnie, motywowałoby mnie to do pracy, byłoby miło, prawda, gdyby. Często szefowie tego nie wiedzą, też chętnie zrobią, jak otrzymają taką informację zwrotną. I myślę, że rozmowa z szefem tutaj w tym kierunku, co mi to robi, krótko mówiąc, i czego oczekuję, będzie dużo lepsza niż jakieś, trudno mówić o zaklęciach, prawda, tutaj. Czyli chociaż takim pytaniem może być, jeśli usłyszy pani Tamara jakiś tekst od szefa, który będzie jej zdaniem niefajny, to warto zapytać, po co pan mi to mówi? Co pan chce osiągnąć? I to może będzie to zaklęcie, które mi teraz przyszło do głowy, czyli tak, jak ma zadziałać to, co pan do mnie mówi. Być może to będzie bardzo, bardzo ciekawe.
Trudność jakby odpowiedzi na to pytanie może spowodować, że więcej już nie będzie miał ochoty.
Tak, bo często ludzie mówią, jakby cel mając gdzieś ukryty daleko i głęboko. Rzadko informujemy o intencji, czyli o celu, natomiast nadajemy komunikaty już tak jakby wprost i faktami.
Za chwilę podsumowanie naszej rozmowy. Pani Doroto, od czego zacząć coaching życiowy na własną rękę od jutra, od poniedziałku?
W każdym momencie. Pytanie, kiedy chcę zacząć, jest ciekawym pytaniem.
Najlepiej od zaraz.
Najlepiej od zaraz, bo po co to odkładać, też jest drugą sprawą. Następne pytanie, co ja chcę dla siebie? Co chcę osiągnąć, jakie chcę mieć życie, jakie chcę mieć otoczenie, jakie chcę mieć relacje, jakie chcę mieć przyjaciół, jak chcę żyć, jaką osobą chcę być. Myślę, że odpowiedzi na te pytania dadzą nam bardzo dużą moc wewnętrzną, która potem spowoduje, że taka osoba jest znacząca także dla innych. I to mówię o bardzo pozytywnym znaczeniu. Kiedy mówimy o wyjątkowych osobach, autorytetach, to zazwyczaj, gdyby sprawdzić, jak mają, to wszystko wiedzą. Można też z taką osobą porozmawiać, znaleźć w swoim otoczeniu i zapytać, co, jak to robisz, że tak jest twoje życie, że masz takie rezultaty, że osiągasz takie rzeczy, jak myślisz, co robisz, co oznacza twój świat wartości, jakie masz przekonania.
Co motywuje?
Jest to taki zespół strategii, którymi ludzie się posługują i z których też możemy korzystać, no właśnie robiąc sobie coaching życiowy. Będąc ciekawym, jak ten człowiek robi to fantastycznie, że ma takie super rezultaty.
Dziś gościem programu była pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Bardzo pani dziękuję za ten przyspieszony coaching.
Ja również bardzo państwu dziękuję.
Jakiś czas temu znalazłam taki bardzo mobilizujący, jak dla mnie, tekst. Zawsze go sobie przypominam, kiedy właśnie spada mi motywacja. Brzmi on tak: kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie. Ale żeby nie było tak bardzo poważnie, to w zasadzie można czasami ćwiczyć, mam jest na przykład coacha.
Tak, myślę, że to bardzo dobry pomysł samemu z coachem i najważniejsze jest być ciekawym zmiany. To jest jedna z najważniejszych rzeczy.
Co jest
rzeczy.
Za zakrętem.
Tak, co jest za zakrętem, co się wydarzy, wow, co z tego będzie, być może fantastyczne rzeczy.
Był to program Nie lubię poniedziałku. Monika Białek, do usłyszenia.